przejdę do rozważań, chciałbym jeszcze do tego bukietu pozdrowień, bo już tutaj tyle słyszeliśmy. Tym razem moja żona także nie była w stanie, żeby tutaj być razem z nami, ale przesyła wszystkim bardzo serdeczne pozdrowienia z życzeniami obfitego Bożego błogosławieństwa. Dziękuję. Pójdę za Jezusem. Wszystko mnie nakłania. Kochani, kiedy tak patrzę na te serca, które usiadły na tych pierwszych miejscach, tak pierwsza przyszła mi na myśl taka chwila, 55 lat temu, 19 czerwca, siedziałem w takim miejscu. A brat Henryk Kamiński służył wykładem. Już tu. Kochani, nie dlatego chciałem o tym wspomnieć, że to już tyle lat, ale chciałem wspomnieć na początek dlatego, że może wiele decyzji podejmujemy w naszym życiu, bardzo różnych i w różnych celach, ale tej jednej decyzji, którą podjąłem wtedy, nie było takiego momentu w moim życiu, abym tej decyzji żałował. Wiele decyzji może dzisiaj po latach podjąłbym inaczej, ale tej decyzji, aby pójść za Jezusem, pomimo doświadczeń i różnych trudności w życiu, to jednak to była najlepsza i najważniejsza decyzja mego życia. Ale kochani, Pan Jezus, który znał stan serca każdego człowieka, i w Ewangelii według świętego Mateusza zostały zapisane takie słowa w 8 rozdziale i od 19 wersetu. Wtedy przystąpiwszy niektóry z nauczonych w piśmie, rzekł mu: Mistrzu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Kochani, gdyby to ktoś powiedział do nas, może nie mistrzu, ale bracie, taki czy taki, jakbyśmy się bardzo ucieszyli, prawda? Pana Jezusa odpowiedź wydawałaby się bardzo dziwna. I rzekł mu Jezus: lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Czy zachęcam tego człowieka do pójścia za nim? Ale zauważmy, a drugi z uczniów jego rzekł: Panie, dopuść mi pierwej odejść i pogrzebać ojca mego. Ale mu Jezus rzekł: pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje. Wydawałoby się, jak dziwne zachowanie Pana Jezusa w tej sytuacji. Czasem jest taki chwilowy zapał, chwilowy zryw, zryw gorliwości. I Pan jednego jakoby zniechęca, przedstawia mu trudności na tej drodze, a drugiego ponagla. My nie znamy niczyjego serca i dlatego nie będziemy ani ponaglali, ani nie będziemy zniechęcali nikogo. Możemy tylko powiedzieć, że taką jest wola Pana. Tak pisał apostoł święty Paweł, chociażby w liście pierwszym do Tesaloniczan, 4:3, ta jest wola Boża względem was, to jest poświęcenie wasze. Taką jest wola Boża. Zanim zwrócimy uwagę na znaczenie w ogóle symbolu chrztu, Zauważmy, że dla nas zawsze, w każdej sytuacji naszego życia, to zawsze wzorem dla nas do naśladowania to będzie nasz Pan Jezus Chrystus. I gdziekolwiek spojrzymy, to wszędzie zauważymy, że On jest tym, na którym będziemy się chcieli cały czas wzorować. Apostoł Święty Paweł tak napisał w liście do Żydów, 12 rozdział, 2 werset. Patrząc na Jezusa, Wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotę i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Patrząc na Jezusa, Wodza i dokończyciela wiary. Kochani, to jest jedyny idealny wzór do naśladowania. Czasem możecie zauważyć w kimś jakieś wady, jakieś słabości, ale to nie są wzory do naśladowania. Tym idealnym wzorem będzie zawsze nasz Pan. On także jest naszym wzorem w poświęceniu. On także jest naszym wzorem w tym, że pokazał, jak to należy zrobić. W Ewangelii według świętego Mateusza w 3 rozdziale i od 1 wersetu. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi judzkiej i mówiąc: pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Ten dziś bowiem jest ono, o którym powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: głos wołającego na puszczy: gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki Jego. Później jest wspomniany opis Jego wyglądu, Jego ubioru i następnie 5 i 6 werset. Wtedy wychodziło do Niego Jeruzalem i wszystka ludzka ziemia i wszystka kraina około Jordanu i byli chrzczeni od Niego w Jordanie, wyznawając grzechy swoje. Przychodził naród, przychodzili ludzie, chcąc skorzystać z chrztu Janowego, wyznając swoje grzechy. I teraz ciekawe zajście w tym samym rozdziale od 13 wersetu. Wtedy Jezus przyszedł do Galilei nad Jordan, do Jana, aby był ochrzczony od Niego. Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc: ja potrzebuję, abym był ochrzczony od Ciebie, a Ty idziesz do mnie. Jan wiedział, że on chrzci grzeszników w celu pokuty, aby pokutowali i nawrócili się. Wiedział, że Pan Jezus jest bez grzechu. Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: zaniechaj teraz, nie czas na dyskusję, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy zaniechał, przestał z nim dyskutować. A Jezus, ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa. I widział Ducha Bożego stępującego jako gołębice i przychodzącego na nim. A oto Jan, a oto głos z niebios mówiący: ten jest on Syn mój miły, który mi się upodobał. Ewangelista Łukasz jeszcze zaznacza, że Pan Jezus miał wtedy 30 lat. Często może stawiamy sobie pytanie, po co Pan Jezus przyjął chrzest, będąc czysty, doskonały, święty, bez grzechu. Powodów, dla których Pan Jezus to zrobił, jest zapewne kilka. Aby wypełnić proroctwa. Następnie, aby spełnić wolę swego Ojca. On wiedział, że taką jest wola Ojca. Inny powód. aby stać się nowym stworzeniem przez spłodzenie z Ducha Świętego. O co widział Jan Chrzciciel, żeby nie zrozumieć, że Duch Święty to jest gołębica. Tylko Jan otrzymał taką informację, że na głowie widział Ducha Świętego wstępującego w postaci gołębicy, to ten jest Mesjasz. Po co jeszcze Pan Jezus przyjął chrzest? Aby był wzorem do naśladowania dla nas. Pan Jezus rozpoczął tutaj nową drogę. Wąską drogę, drogę do Ojca. I tu pozostawił nam przykład do naśladowania. Chrzest, greckie baptizo, zanurzenie lub pogrzebanie, to nie jest polanie ani pokropienie, jak czasem to robią, może nie czasem, bardzo dużo ludzi to robi dla niemowląt. Pan Jezus i tu pokazał przykład wtedy, gdy stał się dorosłym. My nie mówimy, że musi mieć ktoś na przykład lat 30, ale musi umieć ponieść własną odpowiedzialność i podjąć własną decyzję w tak ważnej sprawie. Wiemy, że chrzest jest zewnętrznym znakiem poświęcenia. Poświęcenie to osobiste odłączenie się od złego do specjalnego Bożego celu. Pamiętamy, że w Izraelu kapłani byli poświęceni do specjalnej służby, upoważnieni do specjalnej Bożej służby. Do narodu izraelskiego również było tak powiedziane, co zostało zapisane w III Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, a 7 i 8 werset. Przetoż poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bo ja Pan Bóg wasz. A strzeżcie ustaw moich i czyńcie je, jam Pan poświęcający was. Gdyby to inaczej przetłumaczyć, bardziej zrozumiale, to Pan Bóg nawołuje. Odłączcie się od wszystkiego, co nieczyste, a ja odłączę was. Czyli poświęćcie się, a ja poświęcę was. Kochani, Pan Jezusowi nie było potrzebne, żeby On przyjął chrzest Janowy, ale aby właśnie wypełniły się Pisma. I to, co już wspominałem, Pan Jezus stał się idealnym wzorem. Co się stało naszemu Panu po tym zajściu, po tym wydarzeniu, że gdy wystąpił z wody, ewangelista święty Łukasz podaje taki szczegół, który może inni ewangeliści pominęli. W trzecim rozdziale, a 21 werset. I stało się, gdy był chrzczony wszystek lud, i gdy Jezus był ochrzczony i modlił się, że mu się niebo otworzyło. I stąpił na niego Duch Święty. Specjalna Boża moc. Kochani, Pan Jezus, gdy został ochrzczony i modlił się, to na niego otworzyły mu się niebiosa i stąpił na niego Duch Święty. Został spłodzony jako nowe stworzenie. Dla was również otworzą się niebiosa, a Pan Bóg będzie wysłuchiwał wasze modlitwy. Będziecie mogli mieć swoją osobistą łączność z Bogiem przez Pana Jezusa. Pan Jezus tak powiedział. O cokolwiek byście prosili Ojca mojego w imieniu moim, to dawam. Tutaj, od tego czasu, rozpoczyna się również wasza ofiara, ale także i wasze budowanie tego, co przyniesie dla was przyszłość. Tego, na czym i z czego będziecie budowali. Apostoł Święty Piotr tak to nazwał w pierwszym liście, w 2 rozdziale i 5 wersecie. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Na Pana stąpił Duch Święty, czyli moc Boża, także roztoczy nad wami specjalną opiekę, że będziecie mogli zrozumiewać coraz to głębsze nauki Bożego Słowa, a także będziecie mogli otrzymać ten zarodek Ducha Świętego, zarodek nowego stworzenia, którego, gdy będziecie codziennie karmić nauką Bożego Słowa, to rozwinie się w was do tego stopnia, że następnie dostąpicie narodzenia jako nowych stworzeń. Dlaczego używamy takiego symbolu? Dlaczego robimy to w taki sposób i dlaczego zachęcamy do tego, żeby tak czynić? Bo taki nam przykład zostawił Pan Jezus i mało to, że przykład. Pozostawił nam polecenie. W 28 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza i od 19 wersetu mówi tak. Chociaż jeszcze powiesz się 18. Ale Jezus przystąpiwszy mówił do nich, a rzekł: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wiemy, że to było po zmartwychwstaniu. I wydaje takie polecenie. Idąc, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał, a oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do zakończenia świata. Amen. Kochani, zauważmy. Pan Jezus mówi: najpierw nauczcie, a potem chrzcijcie. Gdyby to chcieć porównać na przykład z niemowlętami, to nie da się najpierw nauczyć, jak ma wyglądać droga za Jezusem, bo one tego nie rozumią. I dlatego Pan Jezus podał przykład samego siebie jako dorosłego człowieka. Wiem, że czasem stwarza niektórym problem wyrażenie chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kochani, od tego czasu Pan Bóg będzie waszym Ojcem, a wy poczujecie się, że jesteście Jego dziećmi. Odtąd Pan Jezus będzie waszym starszym bratem, ale także drogowskazem, który utorował drogę do Ojca. A Duch Święty, czyli Boża moc, roztoczy nad wami specjalną opiekę. Pan Jezus pokazał, co należy robić. Mamy wiele o nim opisane, ale takim jednym zdaniem, że on chodził czyniąc dobrze. Chrzest to nie jest jedna chwila zanurzenia, ale chrzest to jest proces. Zapewne wszyscy pamiętamy takie wydarzenie, gdy przyszła matka z 2 synami, prosząc go, aby oni w jego królestwie, w królestwie Pana, zasiedli na jego tronie, jeden po jego prawicy, drugi po jego lewicy. Zauważmy 20 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza i od 20 wersetu. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, kłaniając mu się i prosząc nieco od niego. A on jej rzekł: czemuż chcesz, rzekła mu, rzecz, aby siedzieli ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie twoim. Ale Jezus nie odpowiada matce. Jezus zwraca się do owych synów, bo to ma być ich decyzja. Nie wiecie, o co prosicie. Możecież pić kielich, który ja będę pił, i chrztem, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni? Rzekli mu: możemy. Zauważmy. Chrztem, którym się ja chrzczę. Nie, że którym ja się ochrzciłem w Jordanie. Bo ten chrzest naszego Pana był od Jordanu aż do Golgoty, aż na krzyż. I tak wygląda droga każdego chrześcijanina. Chrzest jest procesem, który ma nas doprowadzić do podobieństwa w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus jeszcze dodaje w tej odpowiedzi: kielich mój pić będziecie i chrztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie. Ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej w królestwie to nie jest moja rzecz, ale rzecz Ojca i tym, które jest zgotowane właśnie przez Ojca mojego. Kochani, my nie możemy wam zapewnić i nikomu, że znajdziecie się w Królestwie Niebieskim jako oblubienica Chrystusowa. Ale to będzie zależało od waszych starań. Od tego, czy będziecie chcieli tak naprawdę na co dzień karmić się nauką, którą pozostawił nam nasz Pan, czy będziecie chcieli iść tą drogą, którą Pan Jezus utorował. Kochani, chrzest to śmierć, a potem nowość życia. Co to znaczy? Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale i od 3 wersetu tak pisze: a zaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć. Po co? Aby jako Chrystus zbudzony jest z martwych, przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. I później tłumaczy, że jeśli z Nim będziemy umierać, to i z Nim będziemy w Jego chwale Królestwa żyć. Dlatego wspomniałem, że chrzest to śmierć, a następnie podniesienie nas z powrotem to podniesienie do życia w Chrystusie. Znikamy jakoby z powierzchni ziemi, czyli rezygnujemy z praw do życia tutaj na ziemi, poświęcamy wszystko, co dotąd uważaliśmy, że to była nasza własność, ale kochani, nasze poświęcenie, i myślę, że wszyscy tak to rozumieliśmy i rozumiemy, to nie jest tylko dla nagrody, ale chcemy pełnić wolę naszego Ojca. Natomiast nagroda jest wystawiona, nagroda jest tym czynnikiem, który nas bardziej mobilizuje do ścisłego naśladowania Jezusa Chrystusa. Apostoł mówi, że przez chrzest oblegliście się w Chrystusa. Co to znaczy? Najpierw z Chrystusem, jak to apostoł święty Paweł pisze do zboru galackiego, najpierw z Chrystusem muszę być ukrzyżowany, a potem, żeby razem z Nim żyć. Przez zanurzenie pokazana jest śmierć, a przez podźwignięcie to nowość życia w Chrystusie. Mamy stałą naturę stale uśmiercać, naszą stałą wolę, stale trzymać w tym stanie jakoby uśmiercenia pod wodą. Ale ktoś tak porównał i myślę, że dobrze porównał, że to nie jest takie proste. Porównał to na przykład do zanurzenia piłki w wodzie. Dokąd ją trzymamy, to ona jest pod wodą. Ale jak tylko puścimy, ona od razu wydobywa się na zewnątrz. I tak czasem bywa z naszą naturą. Teraz nasze ciała musimy codziennie stawiać jako żywą ofiarę, ofiarę Panu Bogu. Żywą, ale nie tylko, że to ma być ofiara żywa, ale ma to być ofiara Panu Bogu przyjemna. Apostoł Święty Paweł, pisząc 12 rozdział listu do Rzymian, zauważmy pierwsze dwa wersety. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną służbę waszą. Stawiajcie wasze ciała ofiarą żywą, ale świętą, czystą, żeby ta ofiara sprawiała Panu Bogu przyjemność. Cokolwiek czynimy, cokolwiek mówimy, czy to będzie sprawiało przyjemność Panu Bogu. Coś więcej, że ta służba ma być służbą rozumną. Wielu ludzi są, którym się wydaje, że bardzo wiele poświęcili Panu Bogu, bardzo wiele ofiarowali, żyją w ubóstwie, a nawet biczują się. Swego czasu spotkałem, jak pokazali, że niektórzy z tych, którzy uważają, że oni tak uśmiercają swoje ciało i śpią w trumnach. Ale ja pytam słowami apostoła, czy to jest rozumna służba? Czy to sprawia Panu Bogu przyjemność? Albo czy to jest błogosławieństwem dla innych braci czy sióstr? Tu apostoł jeszcze na jedną rzecz zwraca uwagę. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. W tym wszystkim chcemy dopatrywać się woli Bożej. Nie chcemy pełnić naszej własnej woli. Czasem stawiamy sobie pytanie, albo słyszymy nieraz różne wypowiedzi, czy chrzest wodny jest konieczny? Kochani, tak, jest konieczny. Pokazał to nasz Pan Jezus Chrystus i dał nam tego przykład na samym sobie. Ale oprócz tego pamiętamy, jak to w Dziejach Apostolskich opisane jest w 22 rozdziale, a szczególnie 16 werset, chociaż wcześniej jest opis, w jaki sposób Ananiasz został posłany do Saula, starszy późniejszego apostoła Pawła, ale nas interesuje szczególnie ten 16 werset. Przecież teraz cóż odwłaczasz? Wstań, a ochrzcij się, a obmyj grzechy twoje, wzywając imienia Pańskiego. Kochani, ktoś może powiedzieć, to znaczy, że chrzest gładzi grzechy. Nie. Saul z Tarsu był Żydem pod zakonem. Był tym, który przestrzegał zakonu. Przestrzegał, ale jak zauważyliśmy, że jednak to, co robił, prześladując braci, czy tak naprawdę to było zgodne z zakonem, ale to byłaby inna rzecz. Coś więcej. W tej samej Księdze Dziejów Apostolskich w 19 rozdziale od pierwszego wersetu. I stało się, gdy Apolos był w Koryncie, iż Paweł, obszedłszy górne krainy, przyszedł do Efezu, a znalazłszy tam niektórych uczniów, rzekł do nich: i zaliście wzięli Ducha Świętego, uwierzywszy? A oni mu rzekli: aniśmy nie słyszeli, jeśli jest Duch Święty. Pyta więc, wtedy rzekł do nich: cóżeście wtedy ochrzczeni? A oni rzekli: w chrzest Janowy. Zatem rzekł Paweł: Jan ci chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludowi, aby w onego, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa. A usłyszawszy to, ochrzczeni są w imię Pana Jezusowe. A gdy na nie włożył Paweł ręce, wstąpił na nie Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Ktoś by powiedział: no to chyba wystarczyło, jak byli ochrzczeni chrztem Janowym. Jednak widzimy, że nie, bo tu chodzi o chrzest w śmierć Jezusa Chrystusa. Chrzest wodny jest jakoby bramą do społeczności bratniej. Społeczność bratnia prowadzi do społeczności z Bogiem i do spłodzenia z Ducha Świętego. A spłodzenie staje się bramą do nieba. Ktoś tak powiedział, że duch, albo inaczej zarodek nowego stworzenia, jest budowlą. Ciało jest rusztowaniem. Gdy duch będzie gotowy, rusztowanie będzie rozebrane. Tak wygląda nasza droga za Jezusem. Jednak czy mogą być jakieś przeszkody, ażeby nie dokonać poświęcenia, ażeby zrezygnować z chrztu? W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale jest dosyć szeroki opis, ale ja nie będę czytał całego opisu. W 8 rozdziale i od 36 wersetu. Tam wcześniej jest wspomniane, jak komornik królowej murzyńskiej jechał, czytał proroctwo Izajasza, no ale nie rozumiał. Przystąpił, znaczy Pan kazał przystąpić Filipowi do jego wozu i zaczął mu tłumaczyć. I od 36 wersetu to, co nas szczególnie interesuje. A gdy jechali drogą, przyjechali nad jedną wodę, wtedy rzekł, że zaniec, otóż woda. Zauważmy, nie Filip, który mu to tłumaczył, ale ten, który cośkolwiek zrozumiał. Otóż woda. Cóż na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony? I rzekł Filip: jeśli uwierzyłeś, jeśli wierzysz z całego serca, wolność. A on, odpowiedziawszy, rzekł: wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży. Dużo wiedział? Dużo rozumiał? Ja wiem, że w naszej społeczności spotykamy takich, którzy przez wiele lat uczęszczają do zboru, są nawet, powiedziałbym, żywymi, czynnymi, ale mówią, że jeszcze wszystkiego nie zrozumieli i odkładają to na później. Kochani, czy ktokolwiek z nas po 50 i więcej latach w prawdzie może powiedzieć, że już wszystko zrozumiał? To by znaczyło, że zaczął się nasz upadek, bo ciągle jesteśmy w szkole Chrystusowej. Jeśli wierzysz z całego serca, to ci wolno. I kazał stanąć wozowi i stąpili obadwaj w wodę, Filip i rzezaniec, i ochrzcił go. Czy coś się zmieniło? A gdy wystąpili z wody, porwał Filipa Duch Pański i nie widział go więcej rzezaniec. ale jechał drogą swoją, radując się. Kochani, tu chciałbym was zapewnić, że od dziś będziecie mieli więcej radości w waszym życiu. Filip, a ten rzezaniec, niewiele wiedział, niewiele dowiedział się od Filipa, ale gdy został ochrzczony, dalsza jego droga była drogą radośniejszą. A tylko brak wiary może być przyczyną, ażeby nie wstępować na tą drogę. Aby Bóg przyjął jednak nasze poświęcenie, my musimy spełnić pewne warunki. Kochani, to nie są jakieś warunki niemożliwe do spełnienia, bo Pan Bóg takich warunków nie stawia. Pan Jezus powiedział, co zanotował ewangelista święty Mateusz w 7 rozdziale, a 13 i 14 werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nie wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Czyli trzeba wejść przez ciasną bramę na wąską drogę. Kto nie przeszedł przez ciasną bramę, bramę samopoświęcenia, samoofiarowania się, to nikt taki nie znajduje się na wąskiej drodze. Byłoby wiele przykładów do wspomnienia. Nieraz są ludzie, którzy może są bardzo zdolni, silni, mam na uwadze sportowców, ale jeśli on jak gdyby nie był tym, który zakwalifikował się do biegu czy do innego, czy w innej dziedzinie, choćby najszybciej pobiegł, to jego rezultat nie będzie liczony, bo on nie stanął na odpowiednim starcie. I podobnie jest z nami. Mamy wejść przez ciasną bramę, by można było iść wąską drogą. Pan Jezus dodaje jeszcze coś więcej, że mamy zaprzeć samego siebie, wziąć krzyż i naśladować Go, naśladować naszego Pana. W Ewangelii według świętego Mateusza w 16 rozdziale, a 24 i 5 werset. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich: jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. To jest sposób, przez który możemy wejść na wąską drogę, kroczyć po niej, niosąc krzyż, czyli korzystając z doświadczeń. Naśladować Chrystusa tam, gdziekolwiek On idzie. Od tego czasu to nie jest to, że ja zrobię tak, jak ja chcę, że ja zrobię tak, jak mnie się podoba, ale we wszystkim będę upatrywał, jaka byłaby wola Pana w danej sprawie. I dlatego Pan Jezus jakoby stawia kolejny warunek zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza w 11 rozdziale, a 28 do 30 wersetu. Słowa te były już tu wspominane z tego miejsca. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Spracowani w szukaniu Boga, obciążeni grzechami, takich wzywa Pan Jezus do siebie. No, jeśli ktoś mówi, że jest bez grzechu, to nie ma po co iść za Jezusem. Ale do czego zmierza tu Pan Jezus? Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Jeśli jesteście spracowani i obciążeni, to Pan Jezus mówi, żebyście mogli odpocząć, to weźmijcie moje jarzmo. To odpoczynek? Kochani, To jest wspaniałe jarzmo, bo to jest jarzmo, które się chcemy zaprzągnąć razem z naszym Panem. I dlatego jest ono przyjemne, bo tam, w tym jarzmie jest nasz Pan. I dlatego dodaję, albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. To jarzmo jest wdzięczne. Być tak blisko Pana, a On obiecał, że nam w tym wszystkim będzie pomagał. Zauważmy dalej. Mamy codziennie oddawać nasze życie w służbie Bogu, prawdzie i braciom. Coś więcej. Mamy poddać swoją wolę woli Bożej, jak to apostoł Paweł nazwał, obierając to, co by się podobało Panu. Wszystko inne możemy odłożyć na później, ale kochani, nie służbę Bogu. Apostoł mówi, bierze do kresu, bierze do mety doskonałej miłości. I to, co nieraz się może tak omyłkowo, że tak powiem, wyrazimy, że my biegniemy po nagrodę, kochani, to nie taki jest bieg. Bierzę do mety, a metą jest wyrobienie charakteru. A jeśli tam dobiegniemy, to Pan obiecał, że tam otrzymamy nagrodę. Ale my mamy dobiec do mety. Dlatego apostoł święty Paweł pisze, oto teraz czas przyjemny. Oto teraz dzień zbawienia. Ale ten czas przyjemny, ten dzień zbawienia dobiega końca. Ja wiem. Będą tacy, którzy będą mówili, że już za późno. Że nie ma po co, kochani, służyć Bogu, pełnić Jego wolę, jest zawsze tym, czym możemy sprawiać przyjemność Panu Bogu. A myślę, że nam na tym zależy. Apostoł wspomina, bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Znów ktoś zarzucił. A wy byście chcieli do nieba. Kochani, to nie to, co my byśmy chcieli. Tylko tam, gdzie nas zapraszają. Proszę mi wybaczyć, że na przykład i tym razem nie pojechałem, przypuśćmy, do Torunia. Bo miałem zaproszenie tutaj. I podobnie jest z Pańskim zaproszeniem. To Pan zaprasza, to Pan Bóg powołuje. A my tylko albo skorzystamy z tego powołania, albo też zrezygnujemy i odłożymy na później. Kochani, święty Jan Objawiciel, gdy pisze właśnie o tym, o tych czasach końca, bo pisze to do ostatniego okresu rozwoju Kościoła, to w trzecim rozdziale, a w 20 wersecie mamy taką zachętę zapisaną. Wcześniej wylicza, jakie ma zastrzeżenia do tego okresu, że są letniego stanu i tak dalej, ale 20 werset mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Pan mówi, ja jeszcze stoję i pukam. Jeśli by kto usłyszał mój głos i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Kochani, jakaż to wielka radość, że usłyszeliście to pukanie. Pukanie Pana do swego serca. Czasem możemy tak odkładać, jak to zapisał Salomon w Księdze Pieśni Salomonowej w 5 rozdziale i od 1 wersetu. Przyszedłem do ogrodu mego. Siostro moja, oblubienico moja, zbieram myrrę moje z rzeczami wonnymi moimi, jem plast miodu mego, pije wino moje i mleko moje. Jedźcież, przyjaciółki, jedźcie i pijcie, a pijcie z dostatkiem, mili moi. Ja śpię, ale serce moje czuje i słyszy głos miłego mego płaczącego i mówiącego: otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, uprzejma moja, abym głowa moja pełna jest rosy, a kędzierze moje kropli nocnych. Kazany jest Pan jako oblubieniec i puka do swojej oblubienicy. Ale ona dziwnie odpowiada. Jak gdyby tak dzisiejszymi słowami to by powiedziała taka panienka: ale teraz, o tej godzinie, teraz mam wstać? I tu właśnie podobne zdanie. Zawlekłam suknię moje, jakoż ją oblec mam. Umyłam już nogi moje, jakoż je zmazać mam. Ale Pan odszedł i minął. A wtedy, gdy minął, wzruszyły się we mnie wnętrzności moje. Wstałam, abym otworzyła miłemu memu. A oto z rąk mych kapała myla, a z palców moich myla ciekąca na twojej zawody. Otworzyła miłemu memu. Ale miły mój już był odszedł i minął. Później pamiętamy dalszy opis. Omdlałam, gdy zobaczyłam, co zrobiłam. Szukałam go, ale mi go nie znalazła. Wołałam go, ale mi się więcej nie odezwał. Natrafili mnie stróżowie mylu, ubili mnie i tak dalej. Wszystko dlatego, że nie usłuchała tego wspaniałego pukania, wspaniałego głosu mistrza. Ale kochani, gdyby ktoś jednak miał zamiar poświęcić się Bogu do jakiegokolwiek innego celu, a nie w celu naśladowania Jezusa Chrystusa, to nie boję się powiedzieć: niech zrezygnuje. Kochani, na to patrzy całe niebo. Mając tak wielki obłok świadków, wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, na to patrzy Pan Bóg, na to patrzy nasz Pan Jezus Chrystus, na to patrzą chóry anielskie, że znaleźli się bohaterowie, którzy powiedzieli: pójdę za Jezusem. Którzy powiedzieli: ja chcę służyć Panu. Ogromna radość. Nie tylko tutaj w Białogardzie, ale jak wspomniałem, cieszy się całe niebo, że jeszcze ktoś chce Bogu służyć. Pamiętajcie jednak, że z Panem Bogiem żartować nie można. Mędrzec Salomon zapisał w Księdze Kaznodziei, 5:3-4, jeśli co poślubisz Bogu, to oddaj, gdyż głupcy się Bogu nie podobają. Lepiej byłoby nie ślubować, aniżeli poślubiwszy coś, nie oddać. Odtąd jednak rozpocznie się dla was wspaniała droga. Wielka praca, ale bardzo przyjemna. Praca nad samym sobą. I apostoł święty Paweł, pisząc list do efeskiego zboru, to w 4 rozdziale od 22 wersetu tak bardzo pilnie na to zwraca uwagę. Żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukiwujące, i odnowili się duchem umysłu waszego i oblekli się w onego nowego człowieka według Boga, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świętobliwości prawdy. I teraz upomina, kto to złożywszy, to czym może kiedyś ktoś się posługiwał. Złożywszy wszelkie kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie, aby nigdy słońce nie zachodziło na wasze rozgniewanie. Nie chodzi o literalne słońce, ale Pan Bóg, nasz Pan, są dla nas słońcem. Jeśli się pogniewamy na brata, na siostrę, to powstaje chmura i Pan Bóg przestaje na nas patrzeć. Odłączamy się przez nasze gniewanie się. Dlatego mówi, nie dawajcie miejsca diabłu. Upomina, kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, robiąc rękoma, co jest dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeśli która jest dobra, ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. Dlatego to Pan Jezus uczył, że z każdego słowa próżnego będziemy zdawali rachunek. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, który zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Dlatego mówi, wszelka gorzkość, zapalczywość, gniew i wrzask i bluźniarstwo niech będzie odjęte od was ze wszelaką złością, ale bądźcie jedni przeciwko drugim, dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił. Kochani, będą teraz wysłuchiwane wasze modlitwy. Pan Jezus mówi, proście, a stanie się wam. Apostoł Jakub mówi, nie otrzymujecie, bo nie prosicie. Albo prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, czyli o niewłaściwe rzeczy. Odtąd macie przywilej codziennego jednania się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Apostoł Święty Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale, pierwszy i drugi werset upomina, dziateczki, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, kochani, nie nadużywajmy tego, że sobie zaplanujemy, a Pan Bóg jest tak miłosierny, ja go poproszę w imieniu Jezusa Chrystusa i mi to wybaczy. Tak, wybaczy, ale nie to, co uczynimy rozmyślnie, ale wszystkie nasze słabości, co wynikają z niedoskonałości naszego ciała, to mamy ten przywilej, że będziemy wysłuchani i skorzystamy z tego wspaniałego błogosławieństwa odpuszczenia nam naszych grzechów. Kochani, wasza praca będzie głównie polegała na wyrabianiu w sobie owoców Ducha Świętego. To jest główna praca, do jakiej zostaliście jak gdyby zaproszeni przez Pana. I apostoł Święty Paweł, gdy pisze do zboru galackiego, to właśnie w 5 rozdziale, a 22 werset, ale owoc ducha to jest miłość, wesele, pokój, niesprawliwość, inaczej tłumaczone cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Jest to ogromna praca nad samym sobą, aby umieć się z tego, cośmy otrzymali, umieć się cieszyć. Kochani, ja nie chciałbym przedłużać czasu. Chciałem wspomnieć, że my nie zapisujemy was do żadnych ksiąg, ale chcielibyśmy, abyście się nam przedstawili, podając swoje imię, nazwisko i z którego jesteście zboru. Proszę o powstanie.
Zdaram się do Sandrychowa.
Grzegorz Dawid, Sandrychowa. Wymarł w Ryszard, który jest na koronie.
Jestem organem stóp Jarosolu.
Tomek Urganek. Kochani, to co ja ze swojej strony jeszcze chciałbym, to chciałbym wam postawić kilka takich bardzo prostych, łatwych pytań, ale to jest bardzo ważne, że chcecie to zrobić właśnie z własnej, nieprzymuszonej woli. I jako pierwsze takie pytanie postawiłbym, czyś odwrócił się od grzechu i pragniesz postępować w miarę możliwości sprawiedliwie. Czy tak?
Tak.
Czy polegasz na zasługach Jezusa Chrystusa, że tylko przez Niego mogą być Ci odpuszczone grzechy? Czy tak?
Tak.
To jeszcze, czy uczyniłeś, czy uczyniłaś ze siebie taką zupełną ofiarę Panu Bogu i za wszystkiego, co posiadasz? Czy tak?
Tak.
To tylko takie ostatnie i bardzo może proste pytanie. Czy ktoś do tego poświęcenia Cię nie namówił? To znaczy, czy czynisz to z własnej, nieprzymuszonej woli? Dziękuję. Jeśli tak, to podajemy Wam bratnią dłoń w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A kochani, tak chciałbym złożyć Wam takie wspólne życzenia dla Was wszystkich, a chciałbym je złożyć słowami apostoła świętego Pawła. Zapisane w liście do Filipian, 4:4. Radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię, radujcie się. Skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. Pan blisko jest. Nie troszcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem rządości wasze niech będą znajome u Boga. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota, jeśli która chwała, o tym przemyślajcie. Kochani, chciałbym jeszcze tylko jednym zdaniem zwrócić się do zborów, do których powrócicie, aby zbory, w których zawitacie i będziecie tam członkami, pamiętały, że do nich przyszły takie latorośle, którym trzeba pomóc, pokazać wiele miłości. I to ta prośba do zborów, a Wam chciałbym osobiście podać bratnią dłoń.